Dzień dobry, Tomasz Leśiszadek, Studiów Wschodnich. Chiński przywódca Xi Jinping wybiera się do Europy. Odwiedzi tu trzy kraje: Francję, Serbię i Węgry. W tym odcinku opowiemy, dlaczego Chińczycy wybrali akurat te państwa, jak wyglądają relacje Pekin-Europa, zwłaszcza w kontekście planów ograniczenia zależności od Chin. A będę o tym rozmawiał z Pauliną Uznańską, ekspertką OSW.
Cześć Tomku, dzień dobry Państwu.
To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
Skąd taki tur Xi Jinpinga? To jakaś próba odparcia tych różnych prób wypchnięcia Chin z Europy?
Na początku maja Xi Jinping odwiedzi Europę i faktycznie ta wizyta przypada w bardzo szczególnym czasie. Po pierwsze, to będzie jego pierwsza wizyta w Europie od czasu pandemii, a po drugie, jego pierwsza wizyta w Europie od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. I Xi Jinping odwiedzi Francję, Węgry i Serbię. W kontekście europejskim, tak jak słusznie zauważyłeś, ta wizyta też ma bardzo wyraźne podłoże. Dlatego, że chociaż o tej wizycie wiemy mniej więcej od lutego tego roku, to Chiny się mierzą już mniej więcej od 3 lat z rosnącą asertywnością Unii Europejskiej względem Pekinu. To, z czym Xi Jinping będzie się musiał zmierzyć podczas swojej wizyty w Europie, ma wymiar strategiczny i gospodarczy. Strategiczny, dlatego że rośnie poczucie ryzyka wśród państw europejskich, ryzyka we współpracy z Chinami. Tak jest przede wszystkim dlatego, że od początku wojny na Ukrainie Chiny udzielają Rosji wsparcia i przypominam, że w ramach 13 pakietu sankcji unijnych na czarnej liście znajdują się m.in. firmy z Chin kontynentalnych i Hongkongu, dlatego że reeksportowały do rosyjskiej armii wyprodukowane w Europie towary podwójnego zastosowania. Co Chiny mogą z tym zrobić? Xi Jinping będzie miał ograniczone pole manewru, natomiast po pierwsze, Chiny mogą wzmacniać współpracę z państwami, które nie mają tak wyrazistego stanowiska proukraińskiego w tej wojnie. Takim państwem są na przykład Węgry i Xi Jinping Węgry odwiedzi. Po drugie, Chiny mogą kusić, tak jak to zrobiły w przypadku wizyty kanclerza Scholza w Pekinie, w kwietniu tego roku. Chiny prawdopodobnie będą starały się też grać tą kartą szczytu pokojowego w Szwajcarii i prawdopodobnie podczas rozmów z prezydentem Macronem też ten temat zostanie poruszony. Dla Chin bardzo ważne są również wątki gospodarcze. Tu do zrobienia jest bardzo dużo i pole manewru jest większe. Po pierwsze, co rusz wchodzą w życie w ostatnim czasie instrumenty unijne, które wywołują efekt mrożący wśród chińskich przedsiębiorstw działających na unijnym rynku. Ostatnim takim narzędziem, które zostało zastosowane pierwszy raz w lutym tego roku, jest narzędzie, którego celem jest wykrywanie subsydiów zagranicznych.
Czyli tego, czy po prostu jakaś firma chińska jest w sposób szczególny dotowana przez chińskie państwo, tak?
Dokładnie tak. I dotychczas unijne spółki bardzo efektywnie działały chociażby w zamówieniach publicznych na terenie Unii, dlatego że były w stanie przedstawiać dużo atrakcyjniejsze oferty niż spółki europejskie. Na mocy tego nowego narzędzia firmy chińskie działające na naszym wewnętrznym rynku będą zmuszane do ujawniania wszelkich wkładów finansowych, które otrzymały od państw spoza UE, czyli po prostu najczęściej od rządu centralnego lub rządów lokalnych w Chinach i na tej podstawie Komisja Europejska będzie mogła odmawiać udzielenia im zamówienia publicznego. Jest szereg też innych narzędzi w tym zakresie. Europejska lista technologii krytycznych, zapowiedź kryteriów wiarygodności, czyli widzimy to, że Unia Europejska naprawdę coraz silniej buduje narzędzia obrony własnego rynku, ochrony konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich. Z drugiej strony dla Chin bardzo ważne jest to, że obecnie toczy się dochodzenie w sprawie samochodów elektrycznych wszczęte przez Komisję Europejską we wrześniu 2023 roku, które zagraża temu, że na chińskie samochody elektryczne eksportowane do Europy będą nałożone cła. Z perspektywy Chin ta sytuacja sytuacja jest bardzo niedogodna, dlatego że Europa pozostawała dotychczas jednym z najbardziej otwartych rynków na świecie na chińskie samochody elektryczne, a one obecnie są bardzo ważnym motorem napędowym chińskiej gospodarki. Co Xi Jinping znowu, co on może z tym zrobić przyjeżdżając do Europy? Pierwsze, dzięki budowaniu dobrych relacji bilateralnych z wybranymi państwami członkowskimi, Chiny starają się te trendy spowalniać. Być może nie stanie się tak, że te trendy Chiny całkowicie odwrócą, to jest bardzo mało prawdopodobne, ale na pewno mogą je łagodzić, mogą je spowalniać. Kolejna kwestia, jesteśmy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i nie wiemy, kto będzie kolejnym przewodniczącym Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen to była komisarz, na której agendzie bardzo wysoko była kwestia budowania
no miała takie dosyć jastrzębie podejście
tak,
wobec Chin.
Tak, wobec Chin, zdecydowanie. Natomiast nie wiemy, jak będzie w przyszłości i na pewno z perspektywy Chin warto jest podejmować na tym etapie dialog z państwami członkowskimi, żeby szykować się na przyszłość, szykować sobie dobry grunt do współpracy również na poziomie unijnym. No i kolejna kwestia to to, że szykuje się europejskie tournée liderów do Chin. W kolejnych miesiącach liderzy z Serbii, Węgier, Polski, Włoch odwiedzą Chiny i to też będzie dobry wstęp do kształtowania relacji bilateralnych i unijnych pomyśli Pekinu.
Czy to jakaś ofensywa? Bo wizyta ta Scholza, o której mówiliśmy w poprzednim podcaście, teraz wizyta Xi w Europie, potem wizyta przywódców europejskich tam, to jest jakaś właśnie większa ofensywa?
Na pewno jest to taki element ożywienia w relacjach i unijno-chińskich, i europejsko-chińskich w wymiarze bilateralnym. Faktycznie najpierw pandemia, później rosyjska inwazja na Ukrainę bardzo silnie wpłynęły na ograniczenie kontaktów Chin z Europą i teraz wszystko wraca do normy.
A nie uważasz, czy uważasz, że może to nie jest jakiś dobry znak, że pod tym względem, że Chiny nie idą na totalną konfrontację z Zachodem, tylko jednak w tym momencie zaczynają tworzyć ponownie jakieś kanały porozumień, także na niższych szczeblach i jakoś stopniu. Może się otwierać, to jest za duże słowo, ale może zostawiać tą furtkę w drzwiach trochę większą.
Z perspektywy Chin kluczowa jest presja amerykańska. Chiny mają poczucie, że Amerykanie coraz silniej naciskają zarówno na Chiny, jak i na swoich sojuszników. Naciskają na to, by współpracę z Pekinem kształtować w podobny sposób do amerykańskiego i dlatego dla Chin to jest ważne, żeby utrzymywać kanały komunikacji ze swoimi innymi partnerami.
Omówmy po kolei te państwa, z którymi, te państwa, które Xi odwiedzi, bo jest to dosyć ciekawa lista i na tej podstawie można o paru zjawiskach opowiedzieć. Francja. Dlaczego akurat Francja? Ale zanim zadam tobie to pytanie, zapytałem także o naturę tych relacji francusko-chińskich Łukasza Maślankę, naszego eksperta, który również zajmuje się Francją.
Ta wizyta jest dość istotna dla Francji. Ona przypada na rok po wizycie Macrona w Chinach, która odbiła się dość głośnymi wypowiedziami na temat tego, jaką rolę powinna odgrywać Francja i Europa w sporach amerykańsko-chińskich. Pamiętamy tę gorącą dyskusję wokół wypowiedzi Macrona na temat Tajwanu. Będzie ona miała trzy wymiary. Pierwszy wymiar to ceremonialny. Wiąże się ona z 60. rocznicą nawiązania relacji dyplomatycznych między Francją a Chińską Republiką Ludową. Macron będzie chciał zawieźć Xi Jinpinga do swojego rodzinnego regionu w Pirenejach, ponieważ będzie to pewnego rodzaju odpowiedź na ich wspólną wizytę w Kantonie, czyli miejscu, gdzie wychowywał się Xi Jinping. Wspólnie też pojadą do Marsylii. Marsylia to jest takie ukochane miasto Macrona. Ono się boryka z bardzo dużymi problemami społecznymi, potrzebuje inwestycji, jest też największym francuskim portem, co ma znaczenie z punktu widzenia relacji gospodarczych. Kolejny wymiar to jest polityczny. Macron uważa, że Francja jako państwo aspirujące wciąż do roli globalnego mocarstwa, stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ i państwo wyrażające również ambicje budowania geopolitycznego oblicza Europy, uważa, że powinna mieć swoje własne dynamiczne relacje z Chinami. Przede wszystkim Macron będzie nadal starał się przekonywać Xi Jinpinga do tego, żeby zwiększył nacisk na Władimira Putina po to, żeby ten zakończył wojnę na Ukrainie. Macron dość otwarcie nosił się z takimi nadziejami, jednak zabieganie o to w zeszłym roku nie przyniosło żadnego rezultatu, ale on uważa wciąż, że Chiny mają szansę na to, aby odegrać konstruktywną rolę w zakończeniu tego konfliktu. I to też poprawiłoby wizerunek Chin wśród Europejczyków. Ale stosunki polityczne francusko-chińskie nie są proste. Francja podziela, pomimo wszystkich swoich odrębności, obawy o chińską agresywność na Morzu Południowochińskim wobec Tajwanu. Także obawia się o swoje własne posiadłości zamorskie w obrębie Indo-Pacyfiku. Dla Francji również bardzo ważna jest współpraca, w tym wojskowa, z Indiami, które są rywalem Chin. I stosunki gospodarcze, które są bardzo trudne. Francja była w zasadzie, można powiedzieć, inicjatorką, a w każdym razie bardzo mocno popierała kroki Komisji Europejskiej mające na celu zwalczanie nieuczciwej konkurencji ze strony Chin. To dotyczy przede wszystkim samochodów elektrycznych. Francja jest również dużym producentem samochodów elektrycznych. Obawia się o konkurencję ze strony Chin. Z kolei Chiny również prowadzą postępowanie w sprawie podejrzeń dumpingu ze strony francuskich producentów szampana. W ogóle francuscy aktorzy gospodarczy chcący być obecni na rynku chińskim spotykają się z ogromnymi trudnościami, przeszkodami biurokratycznymi, coraz większym protekcjonizmem ze strony chińskich władz wobec swoich producentów. Jest taka ogólna obawa we Francji, że za czasów rządów Xi Jinpinga w Chinach dochodzi do bardzo negatywnych zjawisk, także w wymiarze polityki gospodarczej. Kapitalizm państwowy jest coraz bardziej wszechobecny. Tendencje dotowania produkcji i wzmacniania i tak już nadmiernych możliwości produkcyjnych Chin i eksportowych są bardzo duże. W związku z tym Francuzi dojrzewają do przekonania, że potrzebne są kroki odwetowe, to znaczy, że Europejczycy, ale także inne państwa wysoko rozwinięte powinni wykorzystać swoje przewagi technologiczne nad Chinami, odcinając ich od dostępu do pewnych technologii, jeżeli nie zechcą się podporządkować regułom dyktowanym przez Światową Organizację Handlu. Ale tutaj jest pewien mały niuans, to znaczy Francuzi są gotowi do tak odważnej polityki, ale oczekują, że przyłączą się do niej inne ważne państwa Unii Europejskiej będące obecnymi na rynku chińskim, przede wszystkim Niemcy. I tutaj ze strony Niemiec jest bardzo duże pragnienie osobności, jeżeli chodzi o relacje z Chinami, co ukazała nam ostatnia wizyta kanclerza Scholza w Chinach. I Macron obawia się, że zabraknie woli politycznej, zwłaszcza w Berlinie, do tego, żeby taką bardziej wymagającą politykę gospodarczą wobec Chin prowadzić.
To był Łukasz Maślanka z naszego zespołu bezpieczeństwa i obronności, ale także zajmujący się Francją. Na bazie tego, co powiedział tutaj Łukasz, jak rozumiem, to jest jakaś próba, wybór akurat Francji, złagodzenia, znalezienia jakichś wspólnych nici. Dlaczego akurat Francja, która, tak jak mówi Łukasz, no ma dosyć raczej bardziej jastrzębie podejście niż chociażby Niemcy.
Faktycznie Francja i Niemcy to są dwa państwa w percepcji chińskiej zdolne kształtować unijną politykę wobec Pekinu. Dlatego jeżeli chodzi o załatwianie kwestii unijnych, to Chińczycy w pierwszej kolejności chcą rozmawiać z Berlinem i z Paryżem. W przypadku Francji ważny jest ten aspekt gospodarczy dla Chin, dlatego że jak Łukasz słusznie wspomniał, Francja jest zwolennikiem wzmacniania narzędzi bezpieczeństwa i konkurencyjności Unii Europejskiej wobec Chin i bardzo otwarcie popiera te kroki Komisji Europejskiej. Tak było chociażby w przypadku dochodzenia Komisji Europejskiej dotyczącego importu samochodów elektrycznych z Chin. W związku z tym Pekin ma świadomość tego, że negocjowanie w pojedynkę z Francją ma szansę wpłynąć na postawę Paryża i być może w jakiś sposób złagodzić jego stanowisko w tej kwestii. Natomiast dotychczas fakty są takie, że Francja jest jedynym państwem Unii Europejskiej, które wprowadziło takie przepisy dotyczące dopłat na samochody elektryczne, które w efektywny sposób utrudniają konkurowanie chińskim przedsiębiorstwom. Dlatego, że w grudniu zeszłego roku Francuzi wprowadzili regulacje, decyzje, na mocy których dopłaty do samochodów elektrycznych zależą między innymi od ilości dwutlenku węgla wyemitowanego podczas produkcji samochodu. I oficjalnie celem tych nowych przepisów jest oczywiście zachęcenie producentów do tego, żeby zmniejszali swój ślad węglowy. Natomiast w praktyce to działa tak, że wiele chińskich samochodów elektrycznych nie kwalifikuje się już do dotacji, dlatego że one wytwarzają znacznie więcej dwutlenku węgla, gdy są produkowane w porównaniu do marek chociażby francuskich. I Francja z Chinami w tym zakresie miała już kilka razy, można powiedzieć, że poszła na noże. To znaczy, to są takie noże na razie symboliczne, ale Chińczycy nie obawiali się też zastosowania retorsji i to zrobili. Przykładowo w styczniu tego roku Chiny rozpoczęły postępowanie antysubsydyjne dotyczące importowanego brandy, a tak się składa, że 99% importowanego brandy przez Chiny pochodzi z Francji. W związku z tym to był taki sygnał ostrzegawczy dla Francji. Jeżeli będziecie kontynuować swoją politykę w zakresie samochodów elektrycznych, to my też mamy pewne narzędzia do tego, żeby wam życie uprzykrzyć. Natomiast powiedziałabym, że w kontekście tej wizyty Chińczycy bardzo skrupulatnie się przygotowują i starają się stworzyć dobrą atmosferę do rozmów. Od grudnia zeszłego roku obywatele francuscy mogą udawać się do Chin bez wizy na okres 15 dni. I to jest taki symboliczny krok mówiący o tym, że Chiny są otwarte na wzmacnianie współpracy w zakresie turystyki, w zakresie edukacji, współpracy kulturalnej. Po drugie, podczas spotkania Wang Yi w Pekinie w kwietniu tego roku, on podkreślał również, podczas spotkania z francuskim ministrem spraw zagranicznych, on podkreślał również, że Chiny są dalej otwarte na współpracę i było tam bardzo dużo wątków unijnych. Więc podczas tej wizyty na pewno dla Xi Jinpinga będzie ważne też to, jakie ona będzie miała implikacje dla wymiaru już unijnego. Ostatnia kwestia to to, jak Chińczycy przygotowują się do tej wizyty w zakresie konsultacji z własnym biznesem. Wang Wentao, chiński minister do spraw handlu, spotkał się w Paryżu w tym miesiącu z kluczowymi firmami chińskimi z branży automotive i można powiedzieć, było tam takie wspólne ustalanie strategii dotyczącej właśnie tej wizyty, dlatego że dla biznesu chińskiego to ma ogromne znaczenie, jakie będą dalsze losy otwartości albo stopniowego zamykania unijnego rynku na samochody elektryczne.
Czyli Francja, jak rozumiem, została wybrana na tej mapie ze względu na swoją rolę w Unii Europejskiej w dużej mierze oraz ze względu na to, że jest dosyć jastrzębia, jeśli chodzi o podejście do Chin, tak?
Na pewno to ma znaczenie. Pozycja Francji w Unii Europejskiej dla Chin ma ogromne znaczenie od lat. Druga kwestia jest taka, że Francja jest państwem dosyć podatnym na chińskie argumenty dotyczące wizji Europy. Chińczycy w swojej retoryce mówią o tym, że wspierają dążenia Europy do strategicznej autonomii, co jest wizją bardzo, bardzo bliską Francji. Jednak to, w jaki sposób ta strategiczna autonomia jest rozumiana w Unii, a jak ona jest rozumiana przez Chiny, to są dwa różne światy. Po prostu z perspektywy Chin, jeżeli Europa stanie się bardziej niezależna od Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim w zakresie obronności, to będzie tym lepszym partnerem dla Pekinu.
Że Stany nie będą szachować Europy pod względem wymuszania jakiegoś odejścia od Chin i przez to będzie jakaś otwarta, rozumiem, bardziej droga do współpracy.
Tak. Chinom zależy na przeciwdziałaniu konsolidacji NATO, dlatego że NATO postrzegają jako bezpośrednie dla siebie zagrożenie. I każda próba...
Nawet nie tylko, jak rozumiem, w kontekście NATO jako sojuszu obronnego, a jako całości interesów, w tym zwłaszcza interesów gospodarczych.
Tak. I dlatego każda próba przeciwdziałania umacnianiu się czy zacieśnianiu się relacji Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską, to jest dla Chin gra warta świeczki.
Zwłaszcza, że tak myślę, że Chiny, że Francja może być tu ciekawym przykładem ze względu na to trochę, co mówił Łukasz, czyli nie tyle, że Francja popiera jastrzębią politykę, bardziej jastrzębią politykę Komisji Europejskiej wobec Chin, nie tyle ze względu na de-risking, na potencjalne zagrożenie wybuchu wojny na Tajwanie i tak dalej, a ze względu własnych, partykularnych i bilateralnych interesów.
Tak. Myślę, że bardzo ciekawe będzie to, w jaki sposób Chińczycy będą argumentowali swoje stanowisko podczas wizyty Xi Jinpinga w Paryżu. Dlatego, że podczas wizyty kanclerza Scholza w Pekinie argumenty chińskie naprawdę przemawiały do niemieckiej wyobraźni. To nie było jakieś ogólne przedstawienie swojego stanowiska, ale mówienie Niemcom wprost, że to, że Chiny są w stanie dostarczać tanie technologie niezbędne do zielonej transformacji, ułatwi transformację energetyczną Niemiec. Czy to, że import z Chin zmniejsza inflację. To są wszystko argumenty naprawdę skrojone na miary wobec Niemiec i jestem ciekawa, jak ta narracja będzie dostosowana do Francji w tym przypadku. Z punktu widzenia Chin ważne jest też to, że Francji bardzo zależy na odgrywaniu aktywnej roli w dążeniu do pokoju na Ukrainie. I to, że Macron podczas swojej ostatniej wizyty w Pekinie tak otwarcie powiedział, że Europa nie może być naśladowcą Stanów Zjednoczonych ani Chin w polityce wobec Tajwanu. To, że powiedział, że Tajwan, to ewentualny kryzys w cieśninie tajwańskiej, to może być kryzys, który nie dotyczy Europy. To jest dla Chin taki zwiastun, że mogą też ugrać narrację korzystną dla siebie, jeżeli chociażby złożą jakieś deklaracje dotyczące ich roli w rozwiązaniu wojny na Ukrainie.
A nie uważasz, że takie domniemania, takie życzenia strony francuskiej, że Chiny jednak będą jakimś pozytywnym czynnikiem, pozytywnym aktorem, jeśli chodzi o ewentualne negocjacje pokojowe i pokój po prostu pomiędzy Rosją a Ukrainą. Nie sądzisz, że to jest trochę naiwne podejście, że Chiny w ogóle nie są tym zainteresowane? Realnie.
To na pewno nie jest realna perspektywa. To jest kuszenie i granie tą kartą pokoju ze strony Chin. Natomiast ich stanowisko wobec Rosji, wobec wojny w Ukrainie się nie zmieni, dlatego że to stanowisko wynika z tego, jak oni definiują swoje interesy strategiczne.
Kolejnym krajem, który omówimy, do którego udaje się Xi Jinping, jest Serbia, a o znaczenie tej wizyty dla Serbów, o te stosunki serbsko-chińskie zapytałem Paulinę Wankiewicz, ekspertkę Zespołu Środkowoeuropejskiego OSW.
Relacje na linii Belgrad-Pekin w serbskich mediach określane są jako stalowa przyjaźń. A przyjaźń opiera się na takich trzech filarach. Pierwszym z nich to potencjał współpracy gospodarczej. Systematycznie widzimy wzrost chińskich inwestycji. Tutaj wspomnę może tylko w 2023 roku oba kraje podpisały umowę o wolnym handlu, która obejmowała 10 tysięcy produktów serbskich i 8 tysięcy produktów chińskich. Zostały podpisane również inne umowy dwustronne dotyczące budowy dróg, czy modernizacji serbskiej sieci telekomunikacyjnej. Kwestie tej współpracy gospodarczej, tych chińskich inwestycji wzbudzają jednak spore kontrowersje w serbskim społeczeństwie. Przede wszystkim dlatego, że chińskie inwestycje znane są ze swojej nietransparentności. Bardzo często, jeśli chodzi o kwestie kopalni czy huty, którą Chińczycy zakupili, to inwestycje, które nie liczą się ze środowiskiem, to inwestycje, które nastawione są na eksploatację tego środowiska w dużej mierze bez korzyści dla lokalnej społeczności. Dodatkowo warto tutaj wspomnieć kwestię obronności, bo Serbia jest państwem neutralnym wojskowo i będzie też jedynym państwem europejskim, które będzie używać chińskich systemów przeciwlotniczych HQ-22. Wcześniej zakupiła też chińskie drony bojowe, mimo sprzeciwu ze strony amerykańskiej dyplomacji. Drugą kwestią jest arena międzynarodowa i tutaj Belgrad może liczyć na wsparcie Pekinu w powstrzymywaniu przyjmowania Kosowa do organizacji międzynarodowych. To jest taki główny główne zadanie serbskiej dyplomacji. Oba kraje łączy stanie na straży integralności terytorialnej. Aleksandar Vučić bardzo często podkreśla, właściwie wspiera tą chińską narrację o tym, że Tajwan jest chiński i Chiny mają pełne prawo do tego, aby decydować o Tajwanie i o jego przyszłości. Dodatkowo Serbia może liczyć na chińskie weto w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w kwestiach nie tylko związanych z Kosowem, ale także, które traktują o interesach Serbów w ogóle. Na przykład tutaj warto byłoby wspomnieć kwestie rezolucji o ludobójstwie w Srebrenicy. Chińczycy faktycznie aktywnie wspierają tutaj serbską dyplomację na drodze do tego, żeby ta rezolucja nie została przyjęta. Takim trzecim filarem są kwestie symboliczne. Tutaj chodzi mi o wartości antyzachodnie. Chiński przewodniczący przyjeżdża w okolicy rocznicy bombardowania NATO w Serbii i nieumyślnego zbombardowania chińskiej ambasady, w wyniku czego zginęło 3 chińskich dziennikarzy. Tutaj ta operacja w ogóle w 1999 roku, co prawda bez akceptacji Rady Bezpieczeństwa ONZ, miała na celu doprowadzić do zakończenia czystek etnicznych na terenie Kosowa. Natomiast Serbowie bardzo często tutaj podkreślają, jak bardzo zostali skrzywdzeni przez Zachód i ta narracja służy im takiej konsolidacji tych emocji antyzachodnich. Myślę też, że ta wizyta to taki straszak wobec Unii Europejskiej i USA, że jeśli będą zbyt mocno naciskać na Serbię w kwestii na przykład praworządności, to Serbia ma alternatywę w postaci Rosji i Chin właśnie. Natomiast w ostatnich latach widzimy, w związku z tym, że Rosja jest zajęta swoimi problemami, że to Pekin zastąpił Moskwę jako najbliższego sojusznika Serbii o takim antyzachodnim charakterze.
Była Paulina Wankiewicz, nasza ekspertka zespołu środkowoeuropejskiego. Teraz wracamy do Pauliny Uznańskiej, ekspertki do spraw Chin. Paulino, dlaczego z perspektywy Chin właśnie Serbia? Dosyć nieoczywisty może tak na pierwszy rzut oka wybór. Czy ma to coś wspólnego z datą tej wizyty?
Tak, ta stalowa przyjaźń między Serbią a Chinami, Gantie Yoi, jak mawiają Chińczycy, to jest przyjaźń, dla której bardzo ważny jest kontekst historyczny. Między Serbami a Chinami jest pewna nić porozumienia, która wynika z tego, że zarówno Serbowie, jak i Chińczycy mają poczucie krzywdy wyrządzonej im przez NATO. Xi odwiedzi Serbię w okolicach bardzo konkretnej rocznicy, 25. rocznicy interwencji militarnej NATO w Jugosławii. W trakcie tej wizyty, tak jak już Paulina wspominała, zginęli chińscy obywatele, doszło do zbombardowania przez amerykański bombowiec ambasady Chin i ten budynek placówki chińskiej został bardzo poważnie uszkodzony. Teraz w miejscu tego zrujnowanego budynku stoi Centrum Kultury Chińskiej, co też jest takim symbolem tego, że przyjaźń chińsko-serbska może kwitnąć mimo tak trudnej historii. To, co jest ważne, to, że nawet bezpośrednio po zbombardowaniu ambasady chińskiej w Belgradzie w latach 90. propaganda chińska nie skupiła się na atakach na NATO, tylko na Stany Zjednoczone. Natomiast w ostatnich latach, szczególnie po inwazji Rosji na Ukrainę, bardzo zaogniła się retoryka chińska wobec NATO i faktycznie w przekazie międzynarodowym Chiny coraz częściej zaczęły mówić o NATO jako o antagoniście, jako o przestarzałej organizacji, o zimnowojennej mentalności. Najczarniejszym scenariuszem dla Chin w wypadku konfliktu w cieśninie tajwańskiej czy w regionie jest to, że państwa NATO mogłyby wesprzeć Stany Zjednoczone i ich azjatyckich sojuszników politycznie, materialnie, na przykład dostarczając broń czy amunicję, a może nawet militarnie. I stąd Chiny na przestrzeni ostatnich lat prowadzą agresywną retorykę względem NATO i należy się spodziewać, że ta retoryka w Serbii prawdopodobnie znajdzie podatny grunt.
I stąd, jak rozumiem, wybór Serbii jako to państwo przy tej dacie określonej, gdy jest te bombardowanie natowskie, to ma taki wydźwięk antyzachodni, nie tylko w ujęciu do Serbii, ale też taki sygnał też może do globalnego południa, czy ogólnie na cały świat.
Zdecydowanie tak.
Jeszcze w tej układance jest trzecie państwo, które odwiedzi Xi i chcieliśmy jemu poświęcić nawet chyba trochę więcej uwagi. I są to Węgry. I tutaj do rozmowy zaprosiliśmy Ilonę Gizińską. Cześć Ilona.
Cześć, bardzo miło.
Ale najpierw zapytam Paulinę. Paulino, jeszcze ciebie. Zapytam, dlaczego Xi wybrał Węgry, które nie są, znaczy Francja jest państwem oczywistym pod względem swojej roli w Unii Europejskiej. Dlaczego właśnie Węgry, dlaczego Budapeszt?
Obecnie trwa okres żniw w relacjach chińsko-węgierskich. Dlatego, że po latach oczekiwania Węgry w końcu otrzymały strumień chińskich inwestycji, przede wszystkim w sektorze automotive. I to jest bardzo dobry czas na wizytę Xi Jinpinga na Węgrzech, jego pierwszą wizytę w charakterze przewodniczącego w tym państwie. Dlatego, że Węgry na przestrzeni lat naprawdę były bardzo lojalnym partnerem Pekinu. Jest taka fraza, którą ja bardzo lubię, która padła podczas spotkania Orbana z ministrem do spraw bezpieczeństwa publicznego HRL Wang Xiaohongiem w tym roku, że Węgry dla Chin to jest dobry przyjaciel, który przetrwał próbę czasu. Jestem wielką fanką tego sformułowania, dlatego że ono bardzo dobrze oddaje rozumienie Węgier przez Chiny. Po pierwsze, mimo tych wszystkich negatywnych unijnych trendów, o których wspominaliśmy na początku, pomimo presji amerykańskiej, Węgry są lojalnym przyjacielem Pekinu wewnątrz Unii Europejskiej. I mimo, że Pekin sobie zdaje sprawę z tego, że ze względu na ograniczone oddziaływanie Budapesztu na kształtowanie polityki unijnej, współpraca z Węgrami nie odwróci negatywnych dla Chin trendów w agendzie Brukseli wobec Chin, to i tak to jest partner, który umożliwia częściowe spowalnianie tej polityki i też promowanie wewnątrz Unii inicjatyw chińskich, takich jak chociażby inicjatywa Pasa i Szlaku.
To zaraz będziemy to sobie jeszcze wszystko rozbijać na czynniki pierwsze. Ilona, do ciebie pytanie o to, jak to wygląda ze strony węgierskiej, bo to też jest, podejrzewam, bardzo istotna dla nich wizyta, zwłaszcza w kontekście tego, że Orban często mówi o Chinach jako o pewnej alternatywie.
Zgadza się. Paulina wspomniała o próbie czasu. Z perspektywy węgierskiej ten czas to jest w zasadzie okres datowany od 2011 roku, kiedy Viktor Orban ogłosił swoją strategię otwarcia na wschód. I bliskie stosunki z Chinami są właśnie efektem sukcesywnego, bardzo konsekwentnego wdrażania tej strategii, która opiera się przede wszystkim na przekonaniu, że Węgry powinny bazować na bliskiej współpracy gospodarczej, nie tylko z krajami zachodnimi, ale powinny ją równoważyć przez angażowanie państw takich jak Chiny. I też przez te kilkanaście już lat, kiedy ta polityka jest realizowana, projektów było szereg. O sukcesach można mówić wiele i są to sukcesy, które tak naprawdę objawiają się dopiero w ostatnim okresie współpracy, czyli mniej więcej od roku 2022, kiedy Chiny zaczęły mocniej stawiać na projekty związane z elektromobilnością i logistyką. Z kolei wcześniejsze projekty nie do końca wiązały się z sukcesem. Tutaj na przykład można wymienić projekt infrastrukturalny budowy szybkiej kolei Budapeszt-Belgrad, którego realizacja mocno się przeciąga. Mamy też projekt kampusu Uniwersytetu w Fudan, który wywołał wiele kontrowersji wśród społeczeństwa węgierskiego. Także chciałabym na tym etapie zaakcentować, że te projekty nie zawsze wiązały się ze spektakularnymi sukcesami, o których donoszą węgierskie media w ostatnim czasie, bo rzeczywiście ten ostatni czas, zwłaszcza ostatni rok, to jest czas, kiedy mamy tutaj ogłoszony projekt chińskiego koncernu BYD. Poinformował on pod koniec zeszłego roku, że to właśnie na Węgrzech, w Segedynie, wybuduje swoją pierwszą fabrykę fabrykę samochodów elektrycznych. Wcześniej, w 2020 roku, mamy ogłoszony duży projekt koncernu CATL, który w Debreczynie buduje fabrykę akumulatorów. Fabryka ta ma wartość ponad 7 miliardów euro, czyli spektakularne jak na warunki węgierskie, spektakularna skala projektu. Jest też całkiem świeży anons na temat fabryki Great Wall Motors, czyli ponownie duży producent samochodów elektrycznych, a także zupełnie świeże doniesienie z Pekinu, gdzie swoją wizytę pod koniec kwietnia złożył Peter Szijjártó, minister spraw zagranicznych i handlu. To jest takie trochę preludium do wizyty Xi w Pekinie. Mianowicie ogłosił, że główny dostawca sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego w Chinach, firma Fiber Home, również otworzy na Węgrzech swoją największą europejską fabrykę.
Czyli za tą przyjaźnią idą konkretne pieniądze i projekty rzeczywiście, bo to co mówi Ilona, zwłaszcza w kontekście państwa, jakim są Węgry, brzmi naprawdę jako całkiem spore rzeczy.
Tak, to są spore rzeczy dla Węgier, tak jak Ilona słusznie zauważyła, ale to są też spore rzeczy dla Chin. Dlatego, że mimo, że w skali światowej inwestycje chińskie na Węgrzech to nie są jakieś spektakularne liczby, to te inwestycje mają bardzo ważne implikacje dla chińskich przedsiębiorstw działających na unijnym rynku. Przede wszystkim dlatego, że ta otwartość polityczna i otwartość gospodarcza Budapesztu skutkuje tym, że częściowo, jeżeli Unia Europejska będzie dalej prowadziła tak asertywną politykę wobec Pekinu, to one umożliwią częściowe łagodzenie konsekwencji tejże agendy. Po pierwsze dlatego, że jeżeli Unia Europejska zdecyduje się nałożyć cła na samochody elektryczne importowane z Chin, to znacznie wzrośnie ich cena na rynku unijnym. Dotychczas te cła na rynku unijnym wynosiły 10%. To są cła bardzo niskie w porównaniu chociażby z tym, jak to funkcjonuje na rynku amerykańskim, gdzie wynoszą one 27%. Jeżeli to się zmieni, jeżeli na chińskie samochody elektryczne na rynku unijnym zostaną nałożone cła, dzięki tym inwestycjom obecnym na Węgrzech będzie możliwość ich uniknięcia, bo to będą samochody już produkowane w Unii Europejskiej.
No tak, kapitał chiński będzie w to zaangażowany, ale będzie made in Hungary.
Dokładnie tak. Nie wiemy do końca, na ile tutaj dojdzie do transferu wiedzy, na ile to będą procesy korzystne dla przedsiębiorstw węgierskich. Natomiast z perspektywy Chin, one tworzą naprawdę sporą szansę na wyjście obronną ręką z dużego kryzysu w razie nałożenia tychże ceł.
I też, jak rozumiem, stanowi to propagandowy przykład dla innych państw, pokazanie jakiejś alternatywy, czy realnej, o tym zaraz porozmawiamy.
Dokładnie tak. To pokazuje, że nawet jeżeli polityka unijna pójdzie w tym kierunku, to Chińczycy są w stanie znaleźć alternatywy, tak jak słusznie zauważyłeś, i wyjść z tej trudnej sytuacji. Kolejna kwestia jest taka, że na przestrzeni lat Węgry stały się też państwem, które pomimo presji czy amerykańskiej, czy unijnej, przyjmowało inwestycje chińskie w sektorach wrażliwych dla bezpieczeństwa. Najlepszym przykładem tutaj jest kwestia 5G. Przykładowo, w ciągu ostatnich lat Węgry stały się największą bazą logistyczną i produkcyjną Huawei Technologies poza Chinami. Zatem Pekin ma świadomość tego, że Budapeszt może iść na przekór trendom unijnym i jest w stanie realizować we współpracy z nim inwestycje, które nawet jeśli są kontrowersyjne, to mogą przynosić duże korzyści Chinom. Mhm.
Chciałem zapytać, bo te inwestycje, o których tutaj mówicie, tak jak już ustaliliśmy, są na pewno spore, zwłaszcza w skali gospodarki węgierskiej. Czy zatem Węgry korzystają na tej alternatywie chińskiej, na tych relacjach z Chinami? Czy to jest rzeczywiście coś, na czym oni zyskują?
Na pewno inwestycje, o których sobie powiedzieliśmy, są dużą wartością dodaną dla węgierskiej gospodarki. Zwłaszcza w momencie, kiedy zmaga się ona z wieloma problemami i nie jest w najlepszej kondycji.
Ale czy jest to, bo Orban cały czas mówi o tym, że jest to alternatywa, chińska alternatywa. Czy rzeczywiście jest to równorzędna, no bo to jakby implikuje się, to jakby z tego wynika. Czy jest to w ogóle jakakolwiek równorzędna opcja wobec Unii Europejskiej, wobec współpracy europejskiej? Bo to, że jedno z drugim stoi w sprzeczności albo może stać w razie różnych wydarzeń, które mogą mieć miejsce, czy to jest rzeczywiście jakby opcja realna, równorzędna wobec Unii Europejskiej?
Na pewno w przypadku chińskich inwestycji mamy tutaj kapitał, który opiera się o pożyczki. I nie jest to taka realna kontrpropozycja dla funduszy unijnych, które są w dużej mierze bezzwrotne. Pamiętajmy też o zaletach jednolitego rynku unijnego, których nie oferuje dosyć zamknięty rynek chiński, chociażby patrząc na wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ten rynek nie jest zupełnie otwarty dla Węgier.
Jeszcze będę trochę ciągnął ten wątek, bo jakby ktoś sobie pomyślał i chciał stworzyć taki konstrukt, że lepiej współpracować z Chinami, no bo Węgrzy tutaj mają fajne inwestycje duże, to jak rozumiem nie do końca, bo wiele tam rzeczy i inwestycji dzieje się właśnie nie na zasadzie tak jak fundusze unijne, czyli po prostu dotacji, tylko na zasadzie pożyczek, które z natury, z definicji są zwrotne, więc to jest takie jakby fałszywa alternatywa, czy tak?
Dokładnie. I węgierski rząd próbuje też w pewien sposób stymulować te inwestycje, przyciągać je, w dużym stopniu je dofinansowując, więc to nie jest w żaden sposób prezent.
Tak, zwłaszcza, że jak rozumiem też Węgry stawiają się pod tym względem w trudnej pozycji wewnątrz Unii Europejskiej.
Tak, myślę, że ta otwartość węgierska na inwestycje chińskie ma duży koszt wizerunkowy dla Węgier wewnątrz Unii Europejskiej. I tutaj też możemy płynnie przejść do aspektu politycznego, bo jednak otwarcie na wschód, strategia, o której mówiłam na początku, ma dla Węgier głównie wartość gospodarczą. Natomiast z drugiej strony, pewnie zgodzisz się ze mną, Paulina, są oczekiwania chińskie, które mają wymiar bardziej polityczny. Czyli to jest coś za coś.
No
zdecydowanie.
Właśnie. Czy dla Chin Węgry to taki ambasador w Unii Europejskiej?
Na pewno ostatecznie bilans współpracy z Węgrami jest dla Chin słodko-kwaśny. Słodki dlatego, że po pierwsze Węgry są pewnym partnerem, dzięki któremu Chiny mogą promować własne inicjatywy również wewnątrz Unii Europejskiej. I Viktor Orban jest bardzo wiernym partnerem w tym zakresie, dlatego że on brał udział we wszystkich spotkaniach szczytu 14+1 na przestrzeni lat. Orban wziął udział w zeszłym roku w forum pasa i szlaku w Pekinie, mimo że doszło tutaj do nieoficjalnego bojkotu ze strony liderów Unii, bo na tym szczycie obecny był Władimir Putin. Orban jest tym, który idzie często w poprzek agendzie unijnej i Pekin to docenia. Natomiast ostatecznie myślę, że Chiny mają trzeźwy obraz Węgier. Wiedzą, że ta polityka Orbana nie odwróci takich trendów jak de-risking, jak budowanie w Unii narzędzi bezpieczeństwa gospodarczego, czyli tych realnych problemów, z którymi Chiny muszą sobie radzić. W nieoficjalnych rozmowach z ekspertami chińskimi pojawia się też taki wątek, że ostatecznie, jeżeli Chiny chcą dążyć do poprawy swojego wizerunku wewnątrz Unii, to wbrew pozorom współpraca z Węgrami może działać na ich niekorzyść. Dlatego, że Viktor Orban ma słabą pozycję wewnątrz Unii i to, że Chiny są tak silnie kojarzone ze współpracą właśnie z tym państwem, może im przeszkadzać w budowaniu takiej narracji o otwartości względem Unii i tego rodzaju retoryce. Kolejna kwestia to, że dla Pekinu Współpraca z Węgrami jest ważnym narzędziem w zakresie kształtowania relacji z regionem Europy Środkowej i Wschodniej. Bardzo ciekawym wydarzeniem jest to, jest ta inwestycja, o której wspomniała Ilona, inwestycja KATL i konkretny czas, w którym ona się pojawiła. To miało miejsce w 2022 roku, dzień po wystąpieniu Łotwy i Estonii z formatu 16+1. I mimo, że KATL bardzo silnie akcentuje to, że decyzja o tej inwestycji miała wyłącznie wymiar biznesowy, to jednak trudno jej odmówić też tego waloru sygnału politycznego. Sygnału politycznego, który mówi o tym, że jeżeli będziemy mieli dobre relacje polityczne z Europą Środkową i Wschodnią, to będziemy tutaj lokowali nasze inwestycje. To był sygnał bardzo czytelny i Chiny w ten sposób, można powiedzieć, że nagrodziły Węgry za te lata lojalnej polityki i też nie pójście za tym trendem Łotwy, Estonii, Litwy, wzmacniania relacji z Tajwanem. Natomiast dla Pekinu jest też ten element kwaśny w relacjach z Węgrami, bo oczekiwania były wyższe. Kiedy Chińczycy zaczynali współpracę z Węgrami i w ogóle intensyfikowali swoją współpracę, swoją obecność w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, to liczyły, że współpraca z Węgrami im umożliwi zbudowanie bardzo takiego solidnego portfolio biznesowego, które następnie będzie używane przez chińskie przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych na terenie Unii. Chodziło o to, że jeżeli uda się zrealizować zamierzone projekty infrastrukturalne na Węgrzech, to później chińskie przedsiębiorstwa będą mogły, startując w przetargach w innych państwach Unii, posługiwać się tym argumentem, że my już mamy doświadczenie, my już zrobiliśmy kilka projektów efektywnie, dobrze, optymalnie, kosztowo i możecie nam zaufać. Natomiast no, efekt jest jednak przeciwny, tak jak Ilona słusznie zauważyła. Było wiele porażek, wiele opóźnień w tej współpracy, w tych inwestycjach infrastrukturalnych. I najlepszym przykładem jest połączenie kolejowe między Budapesztem a Belgradem, którego budowa ciągnie się po stronie węgierskiej po prostu w nieskończoność, mimo że po serbskiej projekt jest finalizowany.
Wiemy z jakich powodów?
Główną przyczyną są problemy finansowe. Projekt bardzo zwiększył swój koszt za sprawą inflacji, za sprawą brakujących materiałów budowlanych. Takie zwykle pragmatyczne przyczyny stoją tutaj za opóźnieniem. Jest też taki aspekt jak brak kompetencji chińskiego podwykonawcy, który zajmuje się budową w przygotowaniu infrastruktury kolejowej dostosowanej do wymogów europejskich.
Czyli to, co miało być jakby pokazówką, że Chińczycy potrafią, okazało się trochę argumentem dla przeciwników, jak rozumiem.
Z perspektywy chińskiej niestety tak. I jest tu jeszcze jeden ważny wątek, że w trakcie realizacji tej inwestycji Budapeszt wszedł w poważny konflikt z Komisją Europejską. Chodziło tutaj o nieprzestrzeganie zasad prawa zamówień publicznych w Unii. I dla Pekinu to jest wątek niezrozumiały. Z perspektywy Chin bardzo negatywnym wydarzeniem było to, że toczy się spór pomiędzy państwem członkowskim a Komisją Europejską z chińskimi przedsiębiorstwami w tle.
Co też, jak rozumiem, dawało zły przykład i źle wpływało na jakiś tam wizerunek. Ilona?
Mówimy o tym, że Węgry sprawiły Chinom pewien zawód, jeśli chodzi o efektywność wykonywania wspólnych projektów, realizacji. Natomiast cały czas Chiny wyrażają, mam wrażenie, nadzieję na efekty tej współpracy, szczególnie na poziomie politycznym, który, pamiętajmy, jest tą wartością dodaną po stronie Pekinu. Tutaj może warto odnieść się do nadchodzącej prezydencji Węgier w Unii Europejskiej, która startuje już w lipcu. W trakcie kwietniowej wizyty Pietera Szijjártó wybrzmiało pewne oczekiwanie chińskie odnośnie nadchodzącej węgierskiej prezydencji w Radzie Otóż Chiny mają w tyle głowy takie oczekiwanie, że Węgry, sprawując prezydencję, mogłyby ograniczyć nieco politykę deriskingu praktykowaną przez Unię Europejską i zepchnąć politykę wobec Chin na bardziej pragmatyczne tory.
Czyli oczekiwania są wysokie, ale chyba dosyć trudno będzie je spełnić Węgrom.
Zdecydowanie. Chociaż też w przypadku tych benefitów politycznych Chin warto wspomnieć, że wyłącznie w latach 2016-2022 Węgry sześciokrotnie zawetowały decyzje Rady Europejskiej potępiające działania Chin. Czyli mamy tu pewne wymierne działania Węgier, które pokazują, że Budapeszt stara się bardzo być głównym obrońcą interesu i rzecznikiem Pekinu na arenie unijnej.
Mówicie tutaj o tych różnych inwestycjach i o tych inwestycjach zaplanowanych i też o tym, co się już nie udało. Plany są duże, ale to też, widząc różne historie, też nie, jak rozumiem, nie oznacza, że to wszystko się uda, bo jest dużo problemów, które mogą się pojawić po drodze.
Zdecydowanie. Musimy pamiętać o wartości PR-owej dla Węgier tych wszystkich zapowiedzi i tak naprawdę nie mamy gwarancji, że wiele z tych projektów zostanie zrealizowanych, a trudności w realizacji wspomnianych wskazują na to, że może być różnie.
No i też Węgrzy ponoszą cały czas realnie gdzieś tam koszty polityczne, ale to też przekłada się na jakieś konkretne interesy gospodarcze w ujęciu do partnerów, którzy są najbliżej Węgier.
Dokładnie. Węgry są narażone na dużą krytykę ze strony partnerów zachodnich, które tracą do nich zaufanie przez to, że decydują się na tak bliską współpracę z krajem, który jest postrzegany jako pewne zagrożenie dla stabilności gospodarki europejskiej. I z tego względu ta bliska współpraca osłabia pozycję Węgier w ramach Unii Europejskiej, a być może nawet szerzej.
Te problemy i tą wielowątkowość tego, i to, że to na pierwszy rzut oka wygląda tylko tak super, to z perspektywy węgierskiej ta współpraca węgiersko-chińska, to dostrzegają też sami Węgrzy, jak rozumiem, bo jest to sprawa kontrowersyjna, relacje Pekin-Budapeszt.
Są dwa projekty, które budzą szczególne kontrowersje społeczne. Jeden z nich to jest wspomniany kampus Uniwersytetu Fudan w Budapeszcie, który wywołał bardzo duże oburzenie i to oburzenie tak naprawdę przełożyło się na zatrzymanie projektu przez Fidesz, któremu zależy bardzo na społecznym poparciu i w momencie, kiedy ludzie wyszli na ulicę, że nie chcą mieć takiej instytucji w Budapeszcie, projekt został zawieszony i tak naprawdę nie są znane jego dalsze losy. Wiele zależy od nadchodzących wyborów samorządowych. Jeśli Budapeszt przestałby być pod władzą opozycji, być może projekt ten znowu by ożył.
A druga kwestia?
Druga kwestia to jest fabryka w Debreczynie, fabryka Kattl, czyli ten największy projekt w historii Węgier. Najbardziej kosztowny. Tutaj mamy bardzo duży sprzeciw w kontekście zagrożeń ekologicznych. Są obawy, że po prostu rejon Debreczynu będzie zanieczyszczony i są nawet badania związane z tym, jakie konkretne pierwiastki mogłyby się pojawić w środowisku w związku z budową fabryki baterii litowo-jonowych. Kontrowersje wokół tych projektów, a także być może przyszłych, będą cały czas wzmagać dyskusję na temat tego, jaki koszt ponoszą Węgry w związku z obecnością Chin.
Te wizyty Xi Jinpinga już wkrótce, na początku maja, tak, Paulina?
Tak.
Więc będziemy na pewno śledzić także ich efekty i o tym będziemy pisać na sw.waw.pl, a jak będą jakieś ciekawe wątki do poruszenia, to może także w naszych podcastach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
I słyszymy się już wkrótce w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.
Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.